Antologia Rubieże Rzeczywistości. Czyta Reda Haddad. Marek Kolender. O człowieku, który chciał zabić sen.
Ikelos otworzył oczy. Nowy dzień, jak każdy poprzedni, nie przyniósł ukojenia. Ktoś go zranił, a on leżał we własnej krwi. Nie żywy, nie martwy, lecz jakby dryfował gdzieś pomiędzy. Zawieszony. Miał otwarte oczy. Po jednym chodziła mucha. Tak to sobie wyobrażał. Poranki były najgorsze. Nie chodziło o to, że budził się gdzieś na pustych, zimnych stepach, lecz o to, że sam miał w sobie taki step, przynajmniej od czasu, gdy ścięto drzewo jego życia. Przychodziła do niego w snach. Kochał je i nienawidził zarazem. Za każdym kolejnym tracił jej pierwotną wizję. Coraz trudniej było mu wyobrazić sobie jej twarz, oczy, zwierciadło duszy. Wystarczyłyby mu oczy, tylko oczy. Zapomnienie jednak chciało zabrać mu i to. Dlatego właśnie wyruszył na tę wyprawę. Dręczyły go sny i wspomnienia. Czuł, że musi zrobić krok w jedną lub w drugą stronę. Chciał odzyskać swoje sny lub całkiem je utracić. Nie mógł już dłużej żyć pomiędzy. Podniósł się z ziemi, rozcierając obolałe ciało. Rozwinął płaszcz służący za poduszkę i zarzucił go na ramiona. Siedział w ciszy, do której zdążył się już przyzwyczaić. Posilił się i ruszył dalszą drogę. Wiedział, że już niedługo na horyzoncie powinny zamajaczyć góry. Gdzieś tam był on, kamień snów, który mógł mu dać wszystko. A choć tylko w snach, to Ikelos o niczym więcej nie marzył. Szedł za towarzysza, mając jedynie muła. Handlarz wychwalał zwierzę pod niebiosa. Twierdził, że muł to najlepszy środek transportu dla kogoś, kto wybiera się w góry. Teraz bałby się zapytać o najgorszy. Wędrował przed siebie uparcie, kierując się tam, skąd dobiegał zew kamienia. Gdy słońce, blade, jakby bało się mocniej zaświecić, stało wysoko na niebie, zatrzymał się, żeby coś zjeść. Rozpalił ognisko i zawiesił nad nim mięso. Czekając, aż zacznie skwierczeć od tłuszczu kapiącego z soczystego mięsa, a w powietrzu rozniesie się zapach pieczystego, przetrząsnął zawartość bagaży i wtedy je zobaczył. Zapiski Torna Curenfia. Tytuł tej książki był chyba najskromniejszą rzeczą, jaką autor zrobił w życiu. Był chełpliwy, ale też miał się czym chwalić. To on pierwszy tak dokładnie opisał archipelagi nieba. Tę nietypową nazwę dla łańcucha górskiego wyjaśnił tak. Wzniesienia te sięgają szczytami ponad chmury. Na górze wygląda to tak, jakbyś stał na wyspie, a twoje stopy podmywały białe fale. Pasmo to zostało niegdyś poddane wielkiej sile magicznej. Niewiele już chyba z niej pozostało, a były po prostu niebezpieczne w sposób naturalny dla takiego terenu. Tak przynajmniej myślał Ikelos. W końcu na świecie pozostało już niewiele magii. Wiedział, że ma inne obowiązki, że nie powinien. Skończyło się jak zawsze. Książkom nie potrafił odmówić. Otworzył zapiski i zagłębił się w lekturze. Dzień 23. Podróży po archipelagach nieba. Tego dnia dowiedziałem się o istnieniu kamienia snów. Przyznaję, zaintrygowało mnie to. Znam wiele legend o tych górach, nie tylko tych zresztą, ale to kamień, który może dać sen, zmienić sen i jaki snu pozbawić. Ma nad nim władzę. Ciekawe, czy tylko nad własnym. To daje wiele możliwości. Dzień 24. Podróży po archipelagach nieba. Zatrzymaliśmy się na noc. Wiem, że przed nocą był jeszcze dzień, którego nie opisałem, ale to nieistotne. Te sny były ciekawe. To sny były ciekawe. W pewnym sensie dziennik ten daje mi władzę nad waszymi snami, tak jak ten kamień. Kształtuje je, decyduje, o czym marzycie i o czym śnicie. Tym razem będziecie więc śnić o snach. Wasze sny mają obrazy. Z moimi zwykle jest nie inaczej, ale teraz tylko słyszałem, czułem. Jak ślepiec, słyszałem dźwięki, leciała sowa, dwoje ludzi w miłosnym uniesieniu, ktoś krzyczał. Nie był to zwykły wrzask. Poza tym krzykiem nie było już nic. Wszechkrzyk i wszechnicość. Dwoje ludzi w miłosnym uniesieniu. Ktoś krzyczał. Nie był to zwykły wrzask. Poza tym krzykiem nie było już nic. Wszechkrzyk i wszechnicość. Tak bym to określił. Brakuje mi na to innych słów. I chociaż nie byłem niemy, wszystko maskował ten ryk. Czy była więc jakakolwiek różnica? Czy jest różnica między niemotą a głosem, może nawet donośnym, lecz nigdy nie usłyszanym? A może to był mój wrzask? Nawet jeśli był to najpiękniejszy z krzyków i o dziwo najpiękniejszy ze snów, chociaż nawet go nie widziałem. Tego dnia wstałem wyjątkowo rzeźki. Ikelos zamknął księgę z westchnięciem. Wiedział, że jego to nie dotyczy. Nie wysypiał się i nie miał nadziei na dobry sen. A może kamień był jego nadzieją snem o śnie? Sędzią sprawiedliwym, który szczęśliwym może dać koszmar, a umęczonym ukojenie? Może. On jednak od dawna już tego nie doznał. Wydawało mu się, że o czymś zapomniał. Jego nozdrza uderzył ostry zapach, jakby ktoś rozpalił w nich ognisko. Spalenizna! Jakiś czas później, opatulony płaszczem, wpatrywał się w ognisko, przeżuwając przy tym swój znienawidzony posiłek i stratę tego tak upragnionego. Siedział i patrzył. Podobno, gdy za długo wpatrujesz się w czeluść, ona może spojrzeć w ciebie. Nagle bowiem ujrzał w płomieniach twarz Kilaszandry, tej, dla której ruszył w podróż. Wspomnienia zalały go falą, to co myślał, gdy ujrzał ją po raz pierwszy. Smak jej ust i zapach włosów i takiej twarz. Zaraz po tym, gdy pozbawił ją życia. Więc co? Tak właśnie miała wyglądać jego dalsza egzystencja? Koszmar we śnie i koszmar na jawie? Z dwojga złego wolał to pierwsze. Tam poczucie winy było jakby mniejsze. Zasnął, gdy ognisko już dogasało. Ciemność objęła go i pocałowała. Zapadł się w głąb umysłu i ujrzał światło. Wtedy przybył brat śmierci i wyrwał go ze świata żywych, zawieszonego między cieniem i blaskiem. Tego jednak nie pamiętał. Wspomnienia tych doznań są zakryte dla zwykłych śmiertelników. Ludzie mogliby nigdy nie zasnąć ze strachu. Postać snu zniknęła, a przed nim pojawiła się droga. Pięła się ku niebu i rozjaśniała świat całą paletą barw. Naliczył ich znacznie więcej niż standardowe 7. Do tego wiele było obcych ludzkiemu oku. Mimo tego wszystkiego, droga ta była tęczą. Żadna inna nazwa nie oddałaby tak dobrze jej istoty. Nie wiedział, czy powinien nią iść. W pewnym momencie usłyszał krzyk ptaka. Nie wiedział czemu, ale to zdecydowało. Ruszył przed siebie. Droga prowadziła przez chmury. Słońce nagle uderzyło jego wyschnięte oczy i spierzchnięte wargi. Krzyczał. Ból był coraz większy. Czuł, jakby z każdej dziurki w jego ciele uchodziła żywa lawa. Ognista kula na niebie wypalała mroki jego duszy. Ale to dobrze. Słońce wypaliło to, co wypalone być musiało. Szukał księżyca, który pokazywał prawdę, ujawniał ją, a czasem i tworzył. Szukał go, gdyż księżyc był prawdą. Zrobił krok. Ujrzał chmurę, która była inna niż wszystkie. Ten blask, choć tak bliski słonecznemu, był jednocześnie tak odeń odległy. Za niej coś jakby prześwitywało. Czy to było okrągłe? Nie był gotów tego zobaczyć. Spadał. Nie umarł jednak. Na to również nie był gotów. Obudził się. W głowie szumiało mu, jak po suto zakrapianych nocach, które przyszły po śmierci tej, którą kochał. Po głowie krążyło wiele myśli, ale dwie były szczególnie uciążliwe. Co pokazałby mu księżyc, gdyby dostał szansę ujrzenia go, oraz gdzie by spadł, gdyby było mu dane uderzyć o ziemię? Rozmyślał nad całością, nad drogą. Wyciągnął kawałek papieru i zanotował tyle, ile zapamiętał. Może było to za mało, nie wiedział. Zauważył, że w jego nocnych wizjach powtarza się krzyk ptaka. Nauczono go świadomego śnienia. Powinien szukać takich stałych motywów, a potem wykonywać jakiś gest za dnia, aż przejdzie to w odruch. Mógłby na przykład dotykać ziemi, gdy tylko usłyszy trel. Wtedy nawet we śnie wykonywałby go mimochodem. Ręka w krainie marzeń może przejść przez materię, a on doznałby szoku, ale uświadomiłby sobie, że to nie jawa. Wiedział już, że to będzie ten gest. Nie był pewien, czy przez świadome śnienie nie stworzy sam sobie odpowiedzi. Jednak już od kilku nocy nic nie wskazywało, by naturalny bieg rzeczy miał doprowadzić go do niej, od tak. Droga i mordęga, dwa słowa, które tak dobrze odzwierciedlały tę podróż i jego życie. Na szczęście oba miały się wkrótce skończyć, a obietnica tego coraz wyraźniej zarysowywała się na horyzoncie. Archipelagi niebios, już tutaj potrafił dostrzec ich majestat i piękno. Co więc poczuje na miejscu? Na samą myśl zapierało mu dech w piersi. Droga wciąż była jednak szara i nudna. gdy słyszał głos ptaka, kucał i dotykał podłoża. Ciągle czuł na palcach wilgoć pozostałych na nich ziemi. Dzień 29 podróży po archipelagach nieba. Podążam drogą snów. Zawsze obserwuję, czy danego dnia śpię dobrze, czy mam koszmary. Gdy sen robi się dziwniejszy i mniej spokojny, wiem, że idę we właściwym kierunku. Gdy zaś nieco się uspokaja, kamień próbuje mnie zwieść. Wiem to, tak po prostu. Za dnia niewiele mogę zrobić i to mnie denerwuje. Czasem idę w kierunku, o którym myślę, jako o najodpowiedniejszym, a później śpię jak zabity. Nie wiem, czy w ten sposób znajdę kiedykolwiek kamień. I tak niedawno jeszcze nie byłem przekonany co do jego istnienia. Dziś jednak głęboko weń wierzę. Te wszystkie sny. W ludzkich krainach takich nie ma. W końcu na świecie musiała pozostać jakaś magia, prawda? Choćby i poza jawą. Dzień 31 podróży po archipelagach nieba. Tak, dwa koszmary z rzędu. Do tego podążałem w linii prostej. Jeśli pójdzie tak dalej, może trafię na właściwy szlak. Dzień 32 podróży po archipelagach nieba. Wyspałem się dziś jak dziecko. Wstałem i nawet nie bolała mi szyja, a przeleżałem całą noc na ziemi. Ikelos zamknął książkę. Myślał o słowach Curenfia. Pomysł na poszukiwania był ciekawy, ale raczej mało praktyczny. Ikelos sądził bowiem, że te wszystkie majaki nie są drogowskazami, a raczej mapą. Do tego niezwykle malowniczą. Może Thorn zwyczajnie nie był gotów na taką podróż, ale on tak, w końcu nie miewał już dobrych snów. Zasnął przy dogasającym ognisku. Przebudził się we śnie. Przy obudzeniu czujemy jakby początek czegoś. Nowy dzień, nowy człowiek, a choćby i nowe problemy. Czy ktoś kiedyś pamiętał historię z własnego snu od początku? Czy może zdajemy sobie nagle sprawę, że jesteśmy świadomi czegoś, idziemy dokądś, robimy coś, zaczynamy od środka? Tak też Ikelos zdał sobie nagle sprawę, że z kimś walczy. Thorn Zurenfil. Tak, oczywiście, nigdy w życiu go nie widział. Była to jednak domena snów i sama świadomość tego, że jest to Thorn Zurenfil, wystarczyłaby zaakceptować tornowatość i Zurenfilię przeciwnika. Kimkolwiek by nie był, niczego to nie zmieniało. Czuł, że wróg chce go zabić. Uderzył w jego oczy, wydrapał je, a Thorn przestał walczyć. Zamiast tego schował miecz i ruszył u jego boku. Ikelos przyjął to. Sensem snów jest to, że często sensu nie mają. Znowu szli drogą stęczy. Prowadziła wśród górskich szczytów oblanych chmurami i wyspach nazwanych archipelagami nieba. Może spróbujemy zejść z tej ścieżki? To miałoby sens, szukamy chyba tego samego. Co to? To ty, Thornie? Tak, odparła. To kto? Ale ty mówisz, to mój sen! Zaprotestował Ikelos. Dobra, dobra, już raz mnie przebiłeś. To na pewno był koszmar. Teraz wiem, że niedługo dojdę do kamienia snów. Ja? To jest mój sen! Ty przecież nie żyjesz! Ja. Tęcza pod Thornem zniknęła. Miał już spaść, ale wtedy chwycił Ikelosa za rękę. Ten poleciał wraz z nim. Zobaczył nad głową sowę. Wiedział, że za nią jest księżyc. Może Thorn był martwy, ale sen ich zjednoczył, a ciemne oczy sowy przekonywały go, że on sam nie jest wieczny. Ikelos zerwał się z ziemi. Jakiś czas później rozmyślał o tym, czy zawsze będzie musiał już spadać, czy też już nigdy nie będzie zamykał po przebudzeniu oczu, samemu wymyślając zakończenie snu. Będzie już tylko otchłań? Miał nadzieję, że nie. Wstał i ruszył dalszą drogę. Step powoli przechodził w wyżyny. Te zaś, pnąc się coraz wyżej, a wraz z tym porastając iglakami, zmieniały się w góry. A wszystko to jedynie w przeciągu jednego dnia drogi. Szedł i podziwiał ten niezwykły krajobraz. Szepczące drzewa i chłód płynącego nieopodal strumyka ukoiły go na chwilę. Pośród szumu naszła go myśl, że takie piękno poruszyłoby każde serce. Rzut oka na jego wierzchowca obalił ten pogląd. Zwierzę pozostawało idealnie obojętne, jak zawsze. Nagle jednak coś się zmieniło. Muł zaczął szarpać uzdą, stał się niespokojny, a wreszcie zaryczał w niebogłosy, ni to jak koń, ni jak osioł. Krzyk przerażenia był niemal ludzki. Ikelos walczył, szarpał, głaskał, prosił, groził. Muł jednak nie słuchał, pociągnął sznury, a w dłoni jego pana pozostało jedynie kilka wici i nieznośne pieczenie. Mieszaniec chyba pierwszy raz w swym życiu galopował, a Ikelosowi pozostało jedynie westchnąć z rezygnacją. I wtedy usłyszał warczenie. Odwrócił się i zobaczył przed sobą tygrysa. Od zawsze, gdy tylko o nim myślał, po ciele przechodził mu zimny dreszcz. W jego stronach zwierzęta te pojawiały się często, ale świadomość ich obecności nie mogła przygotować na spotkanie oko w oko. Można powiedzieć, że ziścił się jego najgorszy koszmar. Tylko dlaczego tutaj? Zastanawiał się Ikaros. Nieważne. Ważne było coś z nim zrobić. Rozejrzał się. Nie było ucieczki. To bydle dopadnie go w 2 sekundy, sięgnął po maczetę. 200 kilo mięśni, pazurów i kłów wyskoczyło w powietrze, a Ikaros wystawił broń. Poczuł wilgoć na twarzy. Uchylił powieki, zaciśnięte ze strachu. Ostrze przeszło na wylot. Spływała po nim zimna krew. Ikaros poczuł, że żyje. Czuł też inne rzeczy. Łopoczące serce, suchość w ustach i dumę. Tak, dumę. Kiedy ostatnio dane było mu jej zakosztować, a teraz w pełni na to uczucie zasłużył. W końcu ilu znanych mu ludzi dokonało czegoś takiego? Spojrzał na dogorywające zwierzę. Poczuł żal. Tygrys patrzył na niego wzrokiem pełnym wyrzutu. Ikaros skucnął tuż obok. Wiedział, że to, czego bał się od zawsze, nie zrobi mu teraz krzywdy. Było mu żal zwierzęcia. Dotknął futra. Tygrys obrócił łeb w jego stronę. Śniż, powiedziało zwierzę. Nad nim zaskrzeczał orzeł. Ikaros otworzył oczy. Więc jednak niczego nie dokonał, czy tak? Nie zrobił nic, co dałoby mu siłę do dalszego nieśnienia. Stał. Był w lesie. Tym razem wiedział jednak, że nie śni. Ale poprzedniego dnia zasnął przecież na stepie. W gąszcz wkroczył jedynie we śnie. Spojrzał na obozowisko. Tak, obozowisko. I to z ludźmi. Ale to nie byli żywi ludzie. Spojrzał na siedzącego obok mężczyznę. Oczy zaszły mu bielmem. Pomimo tego widać było w nich nieskrywaną ironię z nutką pogardy. Znał tę twarz. Każdy jej szczegół. Thorn! Stała przed nim martwa postać jego snu. Zaraz. Jeśli to był on, to kim była druga postać? Nie. To niemożliwe. To niemożliwe. Łzy same popłynęły. Furii szczypał się po policzkach, gryzł język, uderzał się w pobrzuchu. W końcu chwycił maczetę i naciął wnętrze dłoni, zostawiając krwawą kreskę w poprzek. Ja nie śnię. Co się dzieje? Zapytała Kilaszandra. Ty nie żyjesz. Ja ciebie zabiłem. Nie bądź śmieszny. Nie zabiłeś mnie. Gdybyś to zrobił, nie siedziałabym teraz tutaj. Mordercy nie mają snów. To był wypadek i tyle. Zginęłam przypadkiem. To nic niezwykłego, tłumaczyła. Nie, to niemożliwe. Czemu cię to dziwi? Wtrącił Thorn. Zbliżamy się do krainy snów. A ta leży niebezpiecznie blisko krainy śmierci. Zapewne chcesz zdobyć kamień. Chcę tego samego. Ale chodzę tu już od lat. To niemożliwe, krzyknął Ikaros. Ty nie żyjesz. A jednak, przyjacielu, a jednak żyję i będę żyć. Ikaros zaczął chodzić w kółko. W głowie mu się mieszało. Znowu. Tak dawno nie ciągnęło go już do kieliszka. I teraz przed powrotem do osobistego piekła sprzed lat ratował go już tylko brak karczmy w pobliżu. Wiedział, że nic nie zrobi. Nie obudzi się sam z siebie, a krwawa wstęga oplatająca jego dłoń była na to najlepszym dowodem. Wytłumaczcie mi tylko jedno, rzekł Ikaros. Czy wy jesteście prawdziwi? Tak jak samo życie, odparła kobieta. I tak jak sen. Chodźcie więc. Nie odejdziecie wy i nie odejdę ja. Tego dnia przed zaśnięciem nie było majaków. Po przebudzeniu miał wrażenie, że ledwie chwilę temu przyłożył głowę do ziemi. Nie widział żadnej różnicy pomiędzy jawą a snem. Przed nim rozciągały się góry. Gdy tak wędrowali, Ikaros usłyszał śpiew skowronka. Dotknął więc dłonią drzewa, które mijał, to jednak było jak najbardziej materialne. Wodził wzrokiem za jakimiś znakami snu, czy choćby głupią tęczą, której tak mu brakowało, tej drogi, która miała prowadzić do księżyca. I wtedy go olśniło. Księżyc. Nie widział go, odkąd wstał między ludźmi, którzy powinni nie żyć. Tego dnia postanowił, że nie uśnie, nim nie ujrzy jego blasku. Tak też zrobił. Nie mógł nigdzie znaleźć dziennika. Mimo utraty książki nie chciał rozmawiać z samym autorem zapisków nawet na ich temat. W ogóle niezwykle mało rozmawiał z tymi projekcjami przeklętego kamienia snów, który atakował nimi poniżej pasa. I tak cię dopadnę, Łajzo, powiedział, a jego kompani spojrzeli na niego, ni to zdziwieni, ni zatroskani. Siedział i patrzył przed siebie nieobecnym wzrokiem. Nie należy zbyt często zaglądać w otchłań, doszedł go głos za pleców, bo i ona może w końcu spojrzeć w ciebie. Był to Thorn. Mogłaby się wystraszyć. Podróżnik wybuchnął śmiechem. W okolicznej trawie koniki polne odgrywały są odwieczną wpisaną w ich naturę symfonię, a gdzieś w oddali zaskrzeczał jeden z tych dziwnych miejscowych ptaków. Poza tym siedzieli w ciszy. Ikaros zaczynał go za to lubić. Wtedy jednak przypomniał sobie o tym, że Zurenfil również chce zdobyć kamień. Czy jednak nie napisał on w swoim dzienniku, że... Zaraz, co on właściwie tam napisał? Pomyślał Ikaros. Przecież czytałem. Czy go zdobył? Czy nie chciał rządzić snem ludzi? Więc nie, nie zdobył go, bo jak? Skoro nad niczyim snem nie ma władzy, a zaraz, przecież jest właśnie w mojej głowie. Cała sielskość w tej chwili zniknęła. Nie zdziwił się zniknięciu księgi. Czytanie zawsze było dla niego jakby wyrywaniem bóstwu snu kawałka jego istoty. Bolało go jednak, że również łuda zlewa mu się z jawą. Noc już minęła, ale on nie był ani trochę zmęczony. Wiedział, że w normalnych okolicznościach normalnemu człowiekowi nie przytrafiłoby się coś takiego. Wiedział też jednak, że co najmniej jedno z dwojga, sytuacja lub on sam, nie jest normalne. Wstał i podszedł do Kilaszandry. Wiem, że niewiele rozumiesz, Ikelosie, ale ja też nie. Mówisz, że umarłam. Masz rację, ale co z tego, gdy ja teraz... A to boli, że mnie... Pocałował ją. Ich usta zetknęły się, a do głowy Ikelosa uderzyło ciepło, ale i wspomnienia. Tak namiętne, jak tylko można wyśnić. Odwzajemniła pocałunek i trwało to dłuższą chwilę. To złączenie dwojga ludzi, materii i idei. Gdy ruszył w kierunku muła, powiedziała jeszcze: dobrze, że wrócił prawdziwy ty. Jeśli mam odnaleźć kamień, a wraz z nim spokój, muszę wejść w to szaleństwo, pomyślał. Czas mijał. Nie było już nocy i dni. Były sny, a czasem na zachmurzonym niebie rozkwitała tęcza. Nigdzie jednak nie widać było księżyca. Żeby jeszcze pogłębić swoje szaleństwo, coraz trudniej zbliżał się do Kilaszandry. Było to dla niego nieco jak ponowne odkrywanie tych wszystkich etapów zakochania, tyle że nie wiedział, czy to na pewno miłość. Jednego był pewien. Potrzebował jej. Uzależniał się od niej, z każdą spędzoną wspólnie chwilą. Był jednak przekonany, że może rzucić ten narkotyk w dowolnym momencie. To właśnie ta myśl popychała go coraz mocniej w objęcia szaleństwa i ukochanej, którą odzyskał. Kroczył wciąż dalej i dalej, a oni trwali u jego boku. Nie był pewien, czy ruszyliby, gdyby on sam stanął w miejscu. Kilaszandra chciałby wierzyć, że nie, ale nie wiedział, co jest celem jej wędrówki. Torn. Czy to los skrzyżował ich drogi? Chociaż czy przeznaczenie ma w domenie marzeń i koszmarów jakąkolwiek moc? Tutaj, gdzie dzieje się jednocześnie wszystko i nic? Szedł więc w strachu, że nie dojdzie do kamienia. Jego miłość odejdzie, a on nigdy nie ujrzy księżyca. Przemierzali kolejne doliny między górami w archipelagach nieba. Archipelagi nieba, bo szczyty są ponad chmurami, jak wyspy. Nigdy nie ujrzę tu księżyca! Krzyknął. Nigdy! Zmienił kierunek i ruszył pod górę. Co ty wyprawiasz? Krzyknął do niego Torn. Wiesz, jak ta góra jest wielka? Wiesz, jaka ta góra jest wielka? Zginiesz na szczycie, jeśli nie zamarzniesz po drodze. Wtedy w najgorszym razie dołączę do was, odkrzyknął. Są gorsze możliwości po drugiej stronie, dużo gorsze, powiedziała cicho Kilaszandra. On jednak już tego nie słyszał. W uszach miał tylko wiatr. Wyglądało to tak, jakby sama góra chciała powstrzymać go przed zdobyciem szczytu. Droga pokazała swe piekielne oblicze. Śnieg i mróz. I nic innego. Cały świat w lodowej bieli. Każdy krok był coraz trudniejszy, ale parł do przodu. Ikelosie, powiedział ktoś jakby z oddali. Ikelosie, czy sądzisz, że to jest tego warte? Kilaszandra, mówił z trudem. O każde słowo musiał walczyć ze śniegiem i wiatrem, które gwałtem wdzierały mu się do gardła. Co ty tutaj? Jestem martwa. Już na zawsze zostanę z tobą. Będę tam, gdzie ty. A on został, ma życie do stracenia, tak jak ty. Przecież on nie żyje, zaproponował. Tak jak ty i twoje dzieci, i dzieci ich dzieci, tylko nikt z was jeszcze o tym nie wie. Ale sen kiedyś nas wszystkich zjednoczy. Ikelos kroczył naprzód, upadł, walczył ze sobą przez kilka sekund, ale te były dla niego najdłuższymi chwilami w życiu. Wreszcie powstał, sam się zdziwił, skąd wziął na to siłę. Miał śnieg we włosach i w szalu, którym owinął twarz. Mimo tego broda mu zamarzła, był tego pewien. Po co ci ten kamień? By o nim zapomnieć? By o mnie zapomnieć? By żyć wiecznie, choć we śnie? Czego ty właściwie chcesz? Stawiał kolejne kroki, ale nie odpowiadał. Sam nie wiedział, czego chce. Kiedyś zapragnął jej, swojej miłości, później chciał zabić swoje sny, a teraz? Dobrze, nie wiesz, czy chcesz mnie. Przeżyję, to znaczy wytrzymam to, ale powiedz, czego ty właściwie chcesz? Spokoju! Krzyknął w końcu. Zatrzymał się. Kilaszandra wciąż była przy nim. Niewyraźna, rozmyta. Tak jakby cały świat zakryty tą przeklętą lodową zawieją. Tylko że ona taka była, odkąd spotkał ją po zabiciu tygrysa. Czy więc to świat był zamazany, czy jego oczy, poza mrozem, który ścinał krew w żyłach, czuły zbliżający się koniec? Czuły zbliżający się koniec? Chcę spokoju, chcę, żeby było tak, jak było, zanim odeszłaś. Również tak, jak wcześniej, gdy nie miałem zmartwień. Trochę tak, żeby było też, jak jeszcze wcześniej, gdy ja nie miałem niczego, ale nic nie miało mnie. Czuł, że ta wypowiedź wiele go kosztuje, ale musiał to z siebie wyrzucić. Był pewien, że jeśli umrze w tym śnie, to umrze naprawdę. Czy jednak był to w pełni sen, czy może coś więcej? Każdy chce spokoju, Ikelosie, każdy. Na chwilę zapadła cisza. Wisiała w powietrzu, wśród wichury i śniegu. Tak, odparł w końcu, ale każdy pragnie go inaczej. I ruszył dalej. Czuł już bliskość swego celu, czymkolwiek miał on być. Wspiął się już ponad chmury. Wziął głęboki wdech, poczuł w płucach lód, jakby wyrosło w nich samo lodowe piekło. A jednak to właśnie go oczyściło i dało siłę. Przemieniło. A nigdzie nie można dostąpić takiego przemienienia jak na górze. Mógł już spojrzeć wzwyż i ujrzeć księżyc, dotrzeć do swego celu. Wiedział jednak, że wtedy tak naprawdę nie doszedłby do końca. Nie mógł tego zrobić jak należy, o ile nie zdobył szczytu. Parł więc naprzód. Widział już pod stopami kolejne wierzchołki. Wciąż jednak nie mógł dojrzeć tego, na który się wspinał. To była góra gór, wysoka góra, a choć jej nazwa była prosta, żadne inne określenie nie oddawało lepiej jej istoty. I stanął na szczycie, a księżyc zalśnił. Z nim samym jednak nic się nie stało. Zostaw to, powiedziała Kilaszandra. Idź i żyj, tańcz i śnij, tak jak robią to żywi. I Kelos wpatrywał się w księżyc. Nie wiedział, co zrobić. Myślał, że wszystko będzie już inaczej na czele z nim samym. I wtedy zaćwierkał drozd. I Kelos odruchowo dotknął ziemi gołą dłonią samego szczytu góry. I Kelosie, odezwała się Kilaszandra. Spojrzała mu w oczy, ujrzała w nich biały blask, światło księżyca. Jestem panem swych snów, powiedział, panem życia. Wystawił rękę. Drozd usiadł na niej i od razu przeobraził się w wielkiego orła. Na nodze miał łańcuch, którym został przykuty do nadgarstka Ikelosa. Leć, rozkazał ptakowi. Gdy wypowiedział te słowa, jego skóra zalśniła, jakby odbijała światło gwiazd. Spojrzał na ptaka. Jego pierze również oślepiałoby każdego, kto sam nie znał tego stanu. I tak ruszyli w stronę księżyca, niczym dwie komety, lecz nie z nieba, a ku niemu. Kilaszandra stała jeszcze chwilę na górze. Panem snów, panem życia, wyszeptała. Panem snów, panem życia, wyszeptała, przekrzykując zawieje. Nie zapominaj jednak o śmierci. Zrobiła krok i rozpłynęła się wśród zawiei. I Kelos pędził ku górze i nie czuł nic, dokładnie tak jak pragnął. W końcu stanął na srebrnym globie i uwolnił ptaka. Zobaczył wrota, pozornie donikąd nieprowadzące. Zrobił krok, potem drugi. Jego nogi poruszały się jakby same. Przed przejściem stał karzeł owinięty w lamparcią skórę. Otworzył bramę i wyciągnął ku niemu dłoń. Chodź, powiedział. I tyle? Tak po prostu? Tak, sen należy do wszystkich. Każdy zasługuje na sen. I Kelos chwycił więc jego dłoń. Ruszyli. Za bramą biegły niewidoczne wcześniej schody. Na ich szczycie stał piedestał, za nim zaś coś, co lśniło wielkim blaskiem. Karzeł odprowadził go do połowy schodów, puścił jego dłoń i skinął głową. Gdy I Kelos stanął na szczycie i wyciągnął dłonie po kamień, usłyszał głos: stój, błagam! Odwrócił się. Kilaszandra: wiem, że już mnie nie słuchasz. Co tu robisz? Zapytał. Mówiłam ci już, że miłość pokona życie, śmierć, sen i wszystko, co byłoby jeszcze po drodze. Błagam cię, zostaw to. Śnić możesz przez wieczność. Nie wiesz, co to śmierć, nie wiesz też, co to prawdziwy sen. Zostaw to i żyj. I Kelos podszedł do niej i pocałował ją. Nie kierowało nim pożądanie, lecz miłość. Jeśli zostanę, mój rozum zginie. I po cóż mi będą sny? Czymże są sny wariata? Uśmiech zagościł raz jeszcze na jego twarzy, choć jakby smutny. I Kelos chwycił kamień, który był snem. Uniósł go, ale spojrzał w tamto miejsce. Okazało się, że leży tam klejnot identyczny z tym, który trzymał w ręku. — Co się dzieje? — spytał nie wiadomo kogo. — Mówiłem ci — odparł karzeł — możesz go wziąć, ale on też tutaj zostanie. Każdy zasługuje na sen. I Kelos spojrzał raz jeszcze na Kilaszandrę, a potem przycisnął kamień mocno do piersi. Spadał. Pan snuj swego życia dotknął podłoża. Znów był na ścieżce u łudy. Teraz wyglądała jednak inaczej. Nie była już bowiem drogą stęczy, lecz ścieżką księżycową stworzoną z jego bladej poświaty. Leżał bez ruchu. Tak, było dobrze. Obok niego przeszło dwoje ludzi, żarliwie o czymś dyskutując. On jednak tylko leżał. Rozłożył ręce. Zamknął oczy. Śnił.
Antologia? Rubieże rzeczywistości. Czyta Reda Haddad.